Zachęcam do tego, żebyśmy otworzyli pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział. Będziemy czytać wiersze od 1 do 7. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział 3, czytamy wiersze od 1 do 7. Jest napisane, napisane są następujące słowa. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel. Nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. I moi drodzy, mamy dzisiaj drugie kazanie w krótkiej serii dotyczącej wyboru starszych w zborze. Być może jesteś dzisiaj tutaj po raz pierwszy. To w zeszłym tygodniu było jedno takie kazanie, dzisiaj jest drugie i w przyszłym tygodniu będzie trzecie. Taka krótka seria, która ma nam pokazać z biblijnej perspektywy to, kogo powinniśmy wybrać, według czym powinniśmy się kierować. I w zeszłym tygodniu właśnie patrzyliśmy na to, że w Nowym Testamencie do opisania jednego urzędu w Kościele użyte są 3 słowa. To są słowa starszy, biskup, czy też pastor, pasterz. Wszystkie te słowa wskazują na różne aspekty służby związanej z tym urzędem, ale nadrzędnym celem tej służby jest branie i współdzielenie duchowej odpowiedzialności za dobro duchowe ludzi we wspólnocie. Że jest więcej niż jeden starszy, oni dzielą tą odpowiedzialność, w różny sposób ona odpowiedzialność się może przejawiać, ale na tym polega Boży Kościół, według tego Kościół powinien funkcjonować. Ale teraz trafiamy do momentu, jeżeli rozpoznajemy ten model i widzimy, że on jest dobry, że on jest biblijny, to powinniśmy zadajemy sobie pytanie, kogo wybrać. Jak rozpoznać osoby, które mają prowadzić? Czy coś jest charakterystycznego dla nich? Jakimi kryteriami powinniśmy się kierować? Co dokładnie sprawia, że mężczyzna, dla którego ten urząd w Bożym Słowie jest przeznaczony, może zostać starszym? Jak mam nadzieję, że w tym kazaniu oraz w następnym ten temat nam się rozjaśni i będziemy potem mogli podejmować w modlitwie mądre, dobre decyzje. I wydaje mi się, że tak jak w zeszłym tygodniu zachęcałem do modlitwy, przez te kilka miesięcy chcemy się o to modlić, nie tylko modlić, ale podejmować mądre, dobre, Boże decyzje, to powinniśmy naprawdę to modelować i w Kościele, i w swoim domu i dlatego też właśnie pojawił się ten pomysł tygodnia modlitwy i postu, między innymi o tą intencję. Aby przez cały tydzień poświęcić, skierować po zakończeniu całej serii kazań, abyśmy mogli w jednym duchu, w jedności szukać Bożej mądrości. Dlatego wyjątkowo w środę 19 czerwca nie będzie nabożeństwa tutaj, ale o godzinie 19 będzie spotkanie modlitewne. Więc każdy, kto tutaj jest serdecznie zaproszony na to, żeby przyjść i wspólnie zanosić te prośby naszego Boga. Ale dzisiaj właśnie spojrzymy na te wymagania. Mamy 2 fragmenty w Biblii, 3 jest taki częściowy, które mówią nam o pewnej liście rzeczy, które wiążą się z wyborem albo z rozpoznaniem starszych, bo to nie jest wybór tak jak w demokracji, to nie jest wybór mój ulubiony kandydat, to jest rozpoznanie pobożnego charakteru brata, który ma prowadzić zbór. Jak zobaczymy w tym kazaniu oraz w następnym, najważniejszym kryterium Biblii dla przywództwa w Kościele nie jest wcale szczególne obdarowanie, nie jest prowadzenie, takie przywództwo, jak czasami nam się wydaje, ale jest właśnie pobożny charakter. Jest biblijny, pobożny charakter. Zachęcam, żebyśmy spojrzeli na ten fragment. Dzisiaj spojrzymy w szczególności na tak naprawdę dwa pierwsze wiersze, bo uważam, że one pomogą nam lepiej zrozumieć właśnie też temat starszeństwa w Kościele. Pierwszy, drugi werset będzie dzisiaj, na nim się szczególnie skupimy, a na reszcie wersetów w przyszłym tygodniu, jeżeli Bóg nam pozwoli. Więc zwróć uwagę na wiersz pierwszy. Czytamy: prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny. Na tych słowach dzisiaj się skupimy, na reszcie skupimy się w przyszłym tygodniu. I jeżeli spojrzymy na te pierwsze słowa, które się pojawiają w wierszu pierwszym, to widzimy: prawdziwa to mowa. Jest to coś prawdziwego, jest to coś poświadczonego przez Boga, ale w liście do Tymoteusza to nie jest jedyne miejsce, gdzie to sformułowanie się pojawia. Jeżeli spojrzymy chwilę wcześniej w tym liście, to widzimy w pierwszym rozdziale, w wierszach od 15 do 17, również to samo zdanie. Zwróćcie uwagę na to. Od wiersza 15 do 17. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus okazał wszelką cierpliwość. Dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Zwróć uwagę na wiersz właśnie 16. Jest mowa o tym, że dla miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość. O czym tu mówi apostoł Paweł? On nie mówi o tym, że on jest apostołem po pierwsze. On nie mówi o tym, że jest starszym po pierwsze. On zaczyna od tego, że po pierwsze jest chrześcijaninem, jest człowiekiem odrodzonym, jest największym z grzeszników, którego Chrystus odkupił z jego win. To jest sedno i początek służby apostoła Pawła, to jest sedno i początek każdego starszego, że to nie jest urząd najważniejszy. Najważniejsze jest najpierw osobiste życie duchowe tego, który chce zostać starszym. Apostoł Paweł zrozumiał, że sam jest grzesznikiem, więc on potrzebuje Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat właśnie po to, żeby zbawić grzeszników. To jest najważniejsze przesłanie, to jest to, co powinno, wszystko inne powinno z tego wynikać. Po pierwsze, starszy to chrześcijanin, to jest uczeń Chrystusa, który pragnie naśladować swojego Pana. I potem reszta osób może naśladować go w domyśle Nowego Testamentu. Co więcej, jest to ktoś, kto doskonale zna Ewangelię. Skoro doświadczył jej w swoim życiu, to i powinien ją wyjaśnić. Jest w stanie powiedzieć o cudownej łasce Chrystusa. Jest w stanie wyjaśnić, co to znaczy zbawienie. Nie polega na własnych ludzkich uczynkach, ale na w pełni wystarczalnej ofierze Chrystusa. To nie jest tylko ktoś, kto może to powiedzieć, ale jest to ktoś, kto tego doświadczył, jest w stanie mówić o tym z radością, z odwagą, z pewnością. Jeżeli ktoś z was chciałby kiedyś zaprowadzić kogoś niewierzącego i przedstawić go właśnie komuś, kto może wyjaśnić Ewangelię w mądry, biblijny sposób, to jest jeden z dobrych zaczątków na starszego. Starszy, co więcej, nie tylko jest w stanie powiedzieć Ewangelię, dzielić się Ewangelią, ale polega na Chrystusie, polega na dobrej nowinie w zakresie własnego życia duchowego. Polega na Chrystusie we własnym uświęceniu, polega na Chrystusie we własnym zbawieniu i polega na Chrystusie w obliczu służby, którą jest bycie starszym zboru. Czytaliśmy dzisiaj listę wielu rzeczy, wielu cech charakteru, wielu aspektów życia codziennego, które potrafią być przytłaczające, które potrafią sprawić, że czuje się ktoś niegodny do tego, żeby do tej służby móc nawet chcieć przystąpić. Dlatego tożsamość kogoś, kto się staje starszym, nie zaczyna się od urzędu, ale zaczyna się od mojego życia z Chrystusem. Więc drogie siostry, drodzy bracia, jedno z najważniejszych pytań, które należy zadać potencjalnym kandydatom na starszego zboru, czy jest to człowiek Ewangelii? Czy jest to człowiek dobrej nowiny? Czy widzę dobrą nowinę w jego życiu, w jego praktyce? Czy słyszę dobrą nowinę, która wychodzi z jego ust? Czy wiem, że to jest ktoś, kto polega na Chrystusie? I tak jak już wspomniałem, czy jest to ktoś, do kogo mógłbym zabrać swojego przyjaciela, swojego znajomego, żeby porozmawiać na temat naszego Pana Jezusa Chrystusa? To jest podstawa, to jest sedno tego, z czego to wynika. Ale to również trzeba powiedzieć, że starszy to nie jest byle jaki chrześcijanin. To nie jest chrześcijanin, który po prostu jest początkującym chrześcijaninem albo kulejącym chrześcijaninem. Czytamy właśnie w wierszu 6, że nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż może się wzbić w pychy i popaść w potępienie diabelskie, co po prostu oznacza, że to jest dojrzały w swojej wierze chrześcijanin. I co ciekawe jest to, że tak naprawdę każdy z nas, każdy człowiek wierzący, od każdego wierzącego wymaga się dojrzałości w swojej wierze. To nie jest tak, że tylko dojrzali mają być przywódcy w Kościele, a wszyscy inni mogą sobie żyć, jak im się podoba. Ten temat się znowu pojawi w kolejnym tam aspekcie tej służby. Ale każdy z nas jest wezwany do dojrzałości. Każda siostra, każdy brat jest wezwany do dojrzałości w swojej wierze i powinniśmy do tego dążyć, a nie tylko polegać na mleku wiary, o którym czytamy w liście do Hebrajczyków. Powinniśmy być już nauczycielami, a wciąż potrzebujemy innego pokarmu. Natomiast starszy właśnie jest tym, który jest dojrzały, tym, który jest w stanie prowadzić, nauczać, dbać we właściwy sposób i swoim życiem chrześcijańskim modelować to, co zbór również powinien czynić. Więc zaczynamy od tego, że starszy po pierwsze to jest chrześcijanin, dojrzały w wierze, człowiek godny zaufania, ale to nie jest wszystko. Drugim aspektem w tym naszym fragmencie, który się pojawia, jest chęć do zostania starszym. Zwróćcie uwagę na wiersz 1. Jest napisane, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. W pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, w wierszu 2 jest napisane, paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie dla brudnego zysku, lecz z oddaniem, ale ochotnie. Czyli to musi po pierwsze wypływać z pragnienia serca. I tutaj oczywiście nasze pragnienia serca mogą być różne. Czasami ludzie chcą zdobywać urzędy w Kościele, bo chcą łechtać swoje ego. Chcą czuć się ważniejsi od innych. Czasami właśnie chcą stąpać po szczeblach być może życia kościelnego, albo może czują, że w Kościele źle się dzieje, więc ja tu wszystko naprawię. Zostanę tym starszym i tu wszystko odmienię, byle tylko tu się dobrze działo. To nie są właściwe motywacje. My nasze motywacje powinniśmy badać i co więcej, jeżeli ktoś jest kandydatem na starszego, warto zadać sobie pytanie, jakie są jego motywacje. Po co chcesz zostać starszym? Jaki jest cel tego urzędu dla ciebie? Czy jest to miłość, czy jest to prawdziwa troska o lud Boży, który Bóg przekazuje? Czy też po prostu jest to jakieś własne, samolubne pragnienie, które gdzieś tam się zradza? Równocześnie trzeba powiedzieć, czasami trzeba kogoś zachęcić do tego. Tutaj prawdopodobnie właśnie o to chodzi, że kiedy apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, to w tym kościele są już nauczyciele, ale oni są źli. Prowadzą złe nauczanie, prowadzą źle ten kościół. Jest wymagana zachęta do tego, żeby być może ludzie, którzy są odpowiedzialni, którzy są duchowo dojrzali, z właściwym charakterem, którzy nie czują się nawet gotowi do tego, żeby takiej służby się podejmować. Ci, którzy czują się może niegodni tego, żeby czymś takim się zajmować, do tego, żeby jednak podjęli rękawice i wzięli tą odpowiedzialność. Właśnie o tym mówimy, bierzemy odpowiedzialność za zbór. To jest niezwykle piękna rzecz i o czym czytamy, że to jest piękna praca, ale równocześnie ona wiąże się z pewną odpowiedzialnością, z pewną świadomością tego, co my będziemy robić w tym miejscu. Potrzebujemy być może zachęty. Być może się zastanawiasz dzisiaj, może modlisz się, może gdzieś Pan Bóg składa na serce pragnienie tego, że może chciałbyś kandydować na starszego. To jeżeli czujesz się niegodny, to nie jest jedyny wymóg, żeby czuć się niegodnym. I też to nie znaczy, że jeżeli ktoś się czuje godny, też jest coś złego. Ale właśnie badać należy swoje motywacje, być może z kimś porozmawiać, dowiedzieć się, co tak naprawdę w moim sercu brzemie. Natomiast równocześnie wydaje się, że właśnie ta świadomość odpowiedzialności jest odstraszająca. Bo wiemy, że to jest coś być może trudnego, ale że może nie chcemy kolejnych obowiązków brać na siebie, bo mamy już mnóstwo obowiązków w naszym życiu. Mamy rodzinę, mamy pracę, są rzeczy, które wymagają od nas naszego czasu i być może już czujemy, że nie możemy więcej na siebie wziąć. Ale właśnie wydaje mi się, że ta pierwsza sprawa związana ze starszeństwem, mówiąca, że polegamy na Chrystusie, również w tych odpowiedzialnościach, powinna pokazać, że ta odpowiedzialność jest lżejsza niż się może wydawać. Ponieważ jest ktoś, kto już nas wspiera, jest ktoś, kto nas prowadzi, ale równocześnie nie można tego nikogo zmusić. Jeżeli ktoś będzie zmuszony do tego, żeby tym się zajmować, to nie będzie robił tego z radości swojego serca, nie będzie robił tego z powodów właściwych, ale będzie raczej czynił to tylko dlatego, że ktoś go do tego zmusił. A wiemy, że powinno być to ochotne działanie. Ale równocześnie, być może w ramach zachęty, warto zwrócić uwagę na to, że urząd starszego jest czymś pięknym. Jest czymś wspaniałym. Jest to Boży dar dla Kościoła. Jest to coś, co Bóg używa dla zbudowania swojego Kościoła. Jest to Boży model dla Kościoła. I to, co czasami się wydaje, jeżeli chodzi o służbę kościelną, że służba kościelna właśnie albo jest zbytnio gloryfikowana, albo właśnie w drugą stronę jest pokazywana, że to jest nic gorszego na świecie nie ma. Mi się kiedyś spodobał taki obraz właśnie mówiący o tym, że służba w Kościele jest rzeczą piękną, bo to jest praca z ludźmi. I służba w Kościele jest rzeczą trudną, bo to jest praca z ludźmi. Ta sama rzecz, ta sama myśl potrafi dać dwie różne perspektywy. Piękną rzeczą w życiu ludzkim jest to, że widzimy i doświadczamy wspólnie zarówno tych radości i smutków, tych momentów w życiu człowieka wierzącego, które prawdopodobnie w innych chwilach mogą być niezauważalne. Trudne chwile potrafią być wtedy, kiedy ktoś grzeszy i trzeba z nim rozmawiać. Być może trudne są rozmowy, bo ktoś mówi o tym, że coś się nie podoba i trzeba to zmienić. Czasem ktoś mówi, że należy coś zmienić, to jest bardzo pozytywne i warto tego słuchać. Widzimy nawrócenia, widzimy ludzi, którzy zostawiają swoje stare życie, żeby pójść za Chrystusem. I starsi mają szczególny dostęp do tych różnych sfer. Do tych pięknych, tych wspaniałych, tych życiowo, powiedzmy, cudownych. Ale równocześnie jest to wymagające. Są tyle ludzi, tyle perspektyw. Próba zachowania zboru w jedności. Ciekawą rzeczą jest w pierwszym liście Tymoteusza w 6 rozdziale, wierszu 12, kiedy apostoł Paweł pisze do Tymoteusza na końcu i zostawia go właśnie z takim wezwaniem do tego, żeby on kontynuował w tej służbie. Jest taka zachęta, nie poddawaj się. I jest tutaj w wierszu 12 napisane: staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego zostałeś powołany i złożyłeś w dobre wyznanie wobec wielu świadków. Staczaj dobry bój wiary. Na samym końcu, kiedy już jest wezwanie do tego, jak on ma funkcjonować, to jest jeden z listów tak zwanych pastoralnych, to wezwanie apostoła Pawła jest to, żeby staczał dobry bój wiary do końca. Właśnie jako przywódca. I czasami w służbie tak może to się wydawać, że to jest pewien bój, ale bój warty walczenia o dusze ludzkie. O to, żeby Kościół był we właściwy sposób prowadzony. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. W naszym polskim też takim przeświadczeniu często jest taka perspektywa, że właśnie do służby kościelnej idą ludzie, którzy tak naprawdę do niczego innego się nie nadają. Kiedy miałem możliwość gdzieś tam rozmawiać przed moją ordynacją z różnymi ludźmi na temat pragnienia, które gdzieś w moim sercu się zrodziło, to właśnie jedną z rzeczy było takie, czy ty wiesz, na co ty się patrzysz? Czy ty wiesz, z czym ty chcesz się mierzyć? Czy ty wiesz, do czego będziesz szedł? Czy ty wiesz, że musisz z ludźmi pracować? Inni mówią, ale ty wiesz, że do seminarium idą tylko ludzie, którzy tak naprawdę nic innego w swoim życiu nie osiągnęli. I taka perspektywa jest niezmiernie smutna. Nie ma się co dziwić, że potem nie ma chętnych braci do tego, żeby brać odpowiedzialność, jeżeli taką wizję tej służby oferujemy. Jeżeli mówimy, że to jest coś strasznego, coś złego, to po co w ogóle się tym zajmować? Po co się angażować, po co siły wkładać do jakiejkolwiek służby w Kościele? Jak wiemy, u nas w Kościele są niedobory pastorów. Są niedobory osób, które się angażują i to nie tylko w służbie na zakresie urzędu, ale na każdym szczeblu. W każdej służbie są potrzeby. To jest coś, co wychodzi poza starszeństwo. To jest pewne nastawienie serca, które mówi: Panie Boże, chcę Tobie służyć. Dodaj mi sił, dodaj mi mądrości tego, żebym mógł się w to angażować. Jeżeli na samym początku widzimy, że w różnych służbach sobie mówimy o tym, że jest coś trudnego, to jest coś strasznego i się zniechęcamy nawet takimi prostymi słowami, to nie ma co się dziwić, że potem stoimy w miejscu, w którym jesteśmy. Natomiast Boże Słowo dosyć jasno mówi, że biskupstwo, starszeństwo, służba duszpasterska w Kościele jest rzeczą piękną, wspaniałą i powinniśmy w ten sposób na to patrzeć. Powinniśmy o tym mówić w ten sposób i musimy słuchać pastorów tych, którzy mówią, że to jest piękne i wspaniałe, a nie tych, którzy wciąż narzekają na to, jak to wygląda. Miałem kiedyś możliwość właśnie też prowadzić jedno spotkanie, tam rozmawialiśmy o starszych i pewien pastor wtedy mówi: a, po co? Dlaczego się w ogóle w to pakować? Dlaczego w ogóle się w to angażować? Ta rozmowa, która była całkiem budująca, zachęcająca od tego momentu, sprawiła, że człowiek wyszedł z tego z takim poczuciem, no troszkę chyba zamierzenie i cel tego się tutaj wydarzył inny niż był zamierzony. Chęć była pokazania właśnie zachęty braci do tego, żeby coś było piękne i wspaniałe, a jednak dostaliśmy drugą stronę medalu. Dlatego tutaj ponownie przypomnę, co jest napisane w pierwszym wierszu rozdziału pierwszego. Jest napisane, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Jest to coś dobrego, jest to coś Bożego i drodzy bracia, powinniśmy tego pragnąć. Powinniśmy do tego dążyć w swoim życiu. I teraz ta piękna praca wiąże się z jeszcze jedną rzeczą. Rzeczą, która dotyczy każdego starszego i dotyczy wszystkich innych kryteriów, które się pojawią później. Zwróćcie uwagę na wers drugi rozdziału trzeciego. Jest napisane: biskup zaś ma być nienaganny. Ta pierwsza cecha, nienaganny, która mówi o tym pięknie tej służby między innymi, oznacza bez zarzutu. Jest to termin łączony, który używany jest do podsumowania wszystkich wymogów, wszystkich rzeczy, które powinniśmy oczekiwać od potencjalnego starszego. Słowo to oznaczało pierwotnie nie dać się chwycić i było wykorzystywane w zapasach. Tak jak zapaśnicy na macie się przewracali, to ten zapaśnik, który nie chciał dać szansy przeciwnikowi, żeby go chwycił i przywrócił, to właśnie o tym tu jest mowa, żeby nie dawać żadnych możliwości do tego, żeby ktoś mógł wykorzystać coś, co robimy w złym celu. To jest używane w kontekście naszego fragmentu do potencjalnych oskarżeń, jakie mogą być wysnute względem starszego. I oczywiście oskarżenia mogą być wysnuwane, mogą się pojawiać, ale nie mają one żadnej podstawy i nie mają uzasadnienia. I teraz znowu, każdy sobie myśli w Kościele, siedząc tutaj, mówi: no tak, przecież przywództwo w Kościele takie ma być. Ma być wzorem, ma być nienaganne, ma być dla nas przykładem. Takie właśnie być powinno. Zgadzamy się z tym wszyscy. I oczywiście taki jest wymóg dla starszego, ale drugą stroną medalu jest to, że jest to również wymóg dla każdego wierzącego. dla każdego chrześcijanina. Co również oznacza, że nienagalność jest wymogiem dla twojego życia osobistego. Zwróćcie uwagę na list do Filipian, 2 rozdział, wiersze 14-15. Jest napisane: czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecie świecicie jak światło na świecie. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światło na świecie. Od wszystkich wierzących oczekuje się tego, że prowadzi swoje życie nienagannie. Być może jest to nowa wiadomość, być może jest to nowa informacja, którą dzisiaj pozyskujesz. Mam nadzieję, że tak nie jest, ale jeżeli to jest nowa informacja, no to coś trzeba z tym w swoim życiu zrobić. Nienaganny oznacza w praktyce takie życie, które nie ma żadnych jawnych grzechów, do których można się przyczepić. Nie ma żadnych jawnych grzechów, do których można się przyczepić, żeby ktoś powiedział: a widzisz, co u niego w życiu się dzieje. Są ludzie, którzy patrzą na życie chrześcijan i tylko czekają na to, żeby powiedzieć: no ten chrześcijanin, ta chrześcijanka nie jest lepszy ode mnie. On nie postępuje lepiej ode mnie, jego życie nie jest wcale lepsze. Po co ja mam wierzyć w tego Jezusa, jeśli to nic w moim życiu nie zmieni? Dlaczego ja mam uwierzyć w tą dobrą nowinę, o której mi tutaj mówi, jeżeli jego życie wygląda tak, jak wygląda? I zarówno w życiu starszego, jak i w życiu zwykłego członka zboru, stawką naszego świadectwa jest Ewangelia, którą głosimy. Więc to nie jest wcale wymówką dla kogoś, kto nie jest starszym, żeby ponownie żyć, jak mu się podoba, żeby postępować tak, jak jego serce mu tylko podpowiada, żeby grzeszyć tak, jak serce go kusi, ale że ma mieć perspektywę bycia nienagannym w swoim życiu. Jeżeli jest to nowa perspektywa, to jest to coś, co wymaga pewnej zmiany w naszym myśleniu. I apostoł Paweł doskonale rozumiał, że stawką świadectwa życia jest poświadczenie jego przesłania. W pierwszym liście do Koryntian jest napisane: ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. W 1 Tymoteusza 4,12 jest napisane: niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości. Apostoł Paweł troszczył się o to, żeby jego życie nie stanowiło przeszkody dla kogoś, kto go słucha, aby nie mógł przyjąć świadectwa, które on głosił. I to się działo i na zewnątrz, i w kościele. I kiedy pisze do Tymoteusza, kiedy chce dać mu pewien model służby, to mówi: tak samo niech będzie z tobą. Bądź wzorem w czym? W miłości, w wierze, w czystości. I znowu wracamy do tego, że starszy od samego początku jest najpierw chrześcijaninem. Ma modelować życie chrześcijańskie we własnym życiu. Ma prowadzić właściwą pobożność. Ma właściwie się modlić. Ma prowadzić życie duchowe własne, które wypływa na zewnątrz. Ma się o to troszczyć. Ma się o to dbać. Aby móc stać się wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości. Nienaganność, bycie wzorem, każdy z nas powinien tego wymagać od samego siebie. Natomiast od starszych wymagania są jeszcze większe. Że realnie mają się stać kimś, na kim możemy modelować może swoje życie, może to jest dużo powiedziane, ale apostoł Paweł wielokrotnie użył tego stwierdzenia: czyńcie tak, jak ja postępuję. To wydaje się pyszne, wydaje się być bardzo takie właśnie wywyższone, ale apostoł Paweł mówił to wyłącznie z tego powodu, że on realnie wiedział, że jego życie, ktoś może spojrzeć i powiedzieć: dobrze, chcę, żeby moje życie chrześcijańskie wyglądało jak jego. I tak jak dzisiaj nie ma idealnych chrześcijan, tutaj zaznaczymy to dosyć jasno, ale są dobrzy chrześcijanie, są dojrzali chrześcijanie. I czasami w uczniostwie właśnie na tym takim modelu mentorskim właśnie zachęca się ludzi do tego, żeby znaleźli sobie swojego mentora duchowego. Kogoś, kto jest dojrzałym człowiekiem wierzącym, kogoś, kto może nas czegoś nauczyć, w czym nas poprowadzić. I właśnie z tym nastawieniem powinniśmy myśleć o tych, którzy mogą nas prowadzić duchowo. Czy są to ludzie, w których życiu widzę życie chrześcijańskie godne naśladowania? Może nie jest to życie doskonałe, Może to nie jest życie takie w pełni doskonałe, jakbyśmy oczekiwali, lecz jest to życie, dobre świadectwo życia chrześcijańskiego, które jest godne naśladowanie, warte naśladowania. Też jest pytanie, które powinniśmy sobie zadawać, kiedy szukamy, będziemy szukać starszych u nas w zborze, rozpoznawać starszych. Więc w tym fragmencie chciałem powiedzieć o kilku rzeczach. Po pierwsze, że starszy to jest po prostu chrześcijanin, dojrzały w swojej wierze, który staje się wzorem dla Kościoła. Być może już jest wzorem. Być może jego życie jest już wzorem do tego, żeby właśnie postępować albo pytać się, jak pewne rzeczy w jego życiu wyglądają. Co więcej, jest to coś, co się wiąże z pewnym pragnieniem. Bycie starszym w Kościele, jeżeli chodzi o przystępowanie do starszeństwa, nie może być przymusowe, ale musi być ochocze, musi być radosne, musi wynikać z pragnienia służenia Bogu i troszczenia się o to, co Bóg powierzył. Troska o Boży Kościół, Kościół, który Jezus Chrystus wykupił swoją świętą krwią, jest tą cudowną, wspaniałą i piękną, i taką też jest ta służba. Jest to piękna służba, jest to Boża służba, służba, do której powinniśmy zachęcać, a nie zniechęcać. A jest to też służba wymagająca. Czasami wymagająca ponad to, co już w naszym osobistym życiu robimy. Zyskująca więcej odpowiedzialności, których być może się boimy. Natomiast jest to służba Boża i piękna, warta tego, żeby się o nią ubiegać. A na końcu to jest ponownie wezwanie do każdego z nas. Być może siedzisz dzisiaj na kazaniu i myślisz, ale to jest o starszych, to mnie w ogóle nie dotyczy. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to tak jak wspomniałem, twoje życie osobiste też powinno być nienaganne ze względu na cudowność Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ze względu na świadectwo, które swoim życiem dajesz innym ludziom dookoła siebie. W tym tygodniu miałem jedną rozmowę właśnie z jedną osobą, która mi mówiła o tym, że ostatnio ta moja koleżanka zwróciła uwagę na to, że jak ja tylko coś złego zrobię, to wtedy po prostu moje życie chrześcijańskie na pewno nie jest chrześcijańskie. Ale ona może robić, co jej się podoba. I to jest bardzo trudna perspektywa, natomiast z tą perspektywą jako ludzie wierzący musimy się mierzyć, bo niektórzy ludzie naprawdę tylko czekają na moment, aby chwycić się i powiedzieć, Kościół nie jest potrzebny, Jezus nie jest potrzebny, żeby szukać wymówek przed tym, co jest oczywiste, żeby szukać wymówek przed tym, co naucza nas pewności Boże Słowo. A czytamy o tym, że prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. O to walczymy. O to zabiegamy w naszym życiu osobistym i w życiu w Kościele. Chcemy, żeby to przesłanie o zbawieniu Jezusa grzeszników nie zostało w żaden sposób zamazane, żeby nie zniknęło z naszych serc, z naszych ust i żeby nasze życie nie sprawiło, żeby ktoś, patrząc na nie, powiedział, na podstawie jego życia, na podstawie jej życia, uważam, że to przesłanie jest nieprawdziwe. Właśnie powinniśmy zabiegać o to, żeby patrząc na nasze życie, ktoś powiedział, ja chcę wierzyć tak jak on, ja chcę wierzyć tak jak ona, bo widzę, że to, w co oni wierzą, tak naprawdę zmieniło ich życie i sprawiło, że Bóg coś tam uczynił. Ja tego chcę w moim życiu. Musimy się o to modlić. Musimy się o to starać. Musimy o to dbać. A zaczyna się właśnie od tego, że rozumiemy, kim jesteśmy w Chrystusie. Tak naprawdę każdy z nas przed Bogiem jest dokładnie taki sam. Jest grzesznikiem, którego zbawił nas nasz Pan Jezus Chrystus.